Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z Warszawy, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z sali Zegarowej, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście zaprosił nas tutaj pan premier Kazimierz Marcinkiewicz. Ja jako prowadzący ten program pozwolę sobie na antenie naszego radia i telewizji Trwam bardzo serdecznie pana premiera powitać. Witam również bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Panie premierze, mamy koalicję, ale zanim przejdziemy do tejże koalicji i o tym, co mówią o koalicji, co jakiś czas pojawia się, nie wiem, jak to traktować, czy to jest życzenie, pragnienie jakichś tam gremiów ludzi, którzy mówią, że powinna, czy nastąpi wkrótce zmiana na stanowisku premiera rządu Polski. I ja wiem, jaka jest odpowiedź, przynajmniej zdecydowanie temu zaprzeczył. Ostatnio będąc w Radiu Maryja Telewizji Trwam pan prezes Jarosław Kaczyński. Ale ja bym chciał zapytać, komu na tym może zależeć, żeby takie pogłoski puszczać? Kto za tym może stać?
No, czasem tak bywa. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, bo to trwa już 7 miesięcy właściwie, od pierwszego dnia, od pierwszej godziny, kiedy prezes Jarosław Kaczyński ogłosił to, że mam być premierem, to zaraz pojawiły się już takie pogłoski, że to jest tylko na chwilę i na krótką metę. Pewnie są takie środowiska i takie siły, które starają się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby pozycję premiera osłabić i żeby odebrać perspektywę działania, bo te pytania miałyby spowodować to, żeby mój rząd, żebym ja pracował na krótką metę, pracował na chwilę, pracował dla publiczności. A rządzić Polską trzeba tylko wtedy dobrze, kiedy wystawi się cel, kiedy się widzi politykę długofalowo. I prawdę powiedziawszy, ja nic sobie robię z tego, co mówią i staram się robić po prostu swoje. Pracować z tą dłuższą perspektywą, pokazać to, co trzeba zrobić w Polsce już dziś, co można zrobić w ciągu najbliższych tygodni, ale także to, jaką mamy perspektywę przynajmniej przez te najbliższe 3 lata, a perspektywa jest dobra. Więc w Polsce taka zawiść zawsze istniała i myślę, że są środowiska polityczne, które nieustająco namawiają dziennikarzy do tego, by takie pytania się pojawiały.
A jeżeli moglibyśmy bliżej określić te środowiska, gdzie by ich trzeba szukać?
No, tak już jest. Niedawno widziałem takie ankiety, które wskazują na poglądy gospodarczo-polityczne polskich dziennikarzy. To są poglądy raczej nie takie, jakie my mamy, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość, jakie ma ten rząd. W przeważającej mierze. Wydaje się, że w związku z tym właśnie te środowiska, które określiłbym szeroko jako środowiska liberalne, próbują w jakiś sposób ograniczyć czy zdyskredytować dzisiejszą pozycję i robią to z pewną swobodą i łatwością. Ale nie ma to żadnego wpływu ani na moją pracę, ani na pracę rządu.
Panie premierze, zaczęliśmy, pan premier wspomniał o dziennikarzach i kiedy patrzy się na umowę koalicyjną, założenia programowe tejże koalicji, jest tam również mowa o lustracji. Zatem, czy pana zdaniem lustracja tego środowiska dziennikarskiego jest potrzebna? Czy taka lustracja powinna być i czy będzie? Zwłaszcza, że o ile dobrze pamiętam, wczoraj na przykład w Bułgarii minister spraw wewnętrznych wskazał 4 bardzo konkretne nazwiska ludzi wpływowych w tym świecie, w świecie mediów, w świecie dziennikarskim. Czy coś takiego będzie się działo w Polsce, czy...
Tak, my wreszcie musimy zamknąć ten rozdział. Ja mam nadzieję, że to się stanie naprawdę w ciągu mniej więcej roku czasu. Musimy doprowadzić do pełnej ilustracji wszystkich tych środowisk, które pracują w, nazwijmy to, szeroko pojętym sektorze publicznym, które mają publiczne zaufanie, cieszą się publicznym zaufaniem. I to, ten rozdział tych ostatnich 15 lat trzeba w ten sposób zamknąć. Co to znaczy zamknąć? Zamknąć to znaczy oprzeć budowę Polski o prawdę. O to, także o tą prawdę historyczną. To, co było, musi być ujawnione po to, by ta nowa budowla nie powielała starych błędów i by była oparta na filary, które za chwilę nie okażą się puste.
Panie premierze, dzisiaj odbywa się konwencja Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli się posłucha, coś tam się dzieje, no to bardzo dużo tam się mówi o panu, o Prawie i Sprawiedliwości. Między innymi w depeszy Polskiej Agencji Prasowej możemy przeczytać takie zdania. Koalicja PiS i Samoobrony to dla Polski koalicja wstydu. Nie można dopuścić do sytuacji, w której Polacy wstydzą się swojej władzy, jej nieudolności i błędów, powiedział w niedzielę szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Wybierzmy władzę, aby być z niej dumni w Polsce i na świecie. O taką władzę znowu przyjdzie nam w Polsce walczyć, powiedział Donald Tusk. Obciążył liderów Prawa i Sprawiedliwości za fiasko koalicji PO-PiS i roztrwonienie nadziei Polaków poprzez dopuszczenie do władzy Andrzeja Lepera i Romana Giertycha. Może jeszcze pan premier pozwoli, że jeszcze jeden fragment. Plan Czwartej Rzeczypospolitej braci Kaczyńskich to plan budowy układu władzy z Andrzejem Leperem i Romanem Giertychem. Plan, który powstał, bo Platforma nie chciała się zgodzić na budowę innego państwa niż opartego na przejrzystych zasadach bez mrocznych tajemnic. To Donald Tusk. I jeszcze bardzo barwnie przemawiał w czasie tej konwencji pan senator Stefan Niesiołowski, który koalicję określił trzema słowami: nieuczciwość, niekompetencja i nieudolność. Może dużo tego, ale to wszystko, takie słowa, panie premierze, padają dziś.
Tak, no dziś niedziela, w związku z tym miałem troszeczkę więcej czasu niż zwykle i rzeczywiście zaglądałem do wiadomości po to, by zobaczyć, co dzieje się między innymi na tej konwencji. Zdumiały mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, która mnie zdumiała, to właśnie wystąpienie przewodniczącego Donalda Tuska, który w swoim wystąpieniu mówił o sukcesach Platformy, ale tych sukcesów dopatrywał się 20 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu, 4 lata temu. Natomiast nie powiedział o żadnej, ani jednej rzeczy, którą Platforma Obywatelska zrobiła w ciągu ostatnich 7 miesięcy, którą wykonali w ciągu tych miesięcy, które upłynęły od wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Platforma Obywatelska nie zrobiła dla Polski nic. Kompletnie nic. Przez te 7 miesięcy nie wykonali ani jednej porządnej ustawy. Nie przeprowadzili ani jednej ważnej inicjatywy, ani jednej ważnej sprawy, ani w parlamencie, ani gdziekolwiek indziej. Przecież to jest wielka partia. To jest partia druga pod względem wielkości w parlamencie, w Senacie, w Sejmie. To jest partia, która ma wicemarszałków w jednej i w drugiej izbie. To jest partia, która cieszy się dużym poparciem społecznym. Ta partia nie zrobiła dla Polski, dla Polaków przez te 7 miesięcy absolutnie nic. Ale jest i druga refleksja, jeszcze smutniejsza. Aż ciężko o tym mówić, ale gdy dziś otwierałem telewizor, to z tego telewizora tak naprawdę cały czas wylatywał jad. Ja nie używam nigdy takich słów. Ja jestem naprawdę bardzo spokojnym człowiekiem i staram się mówić bardzo spokojnie i cierpliwie. Ale dziś na tym zjeździe Platformy Obywatelskiej mieliśmy do czynienia z sytuacją zatrważającą. Tam nie padły propozycje dla Polski. Tam nie padły programy dla Polaków. Tam mieliśmy i mamy cały czas do czynienia z jadem. Z sączącym się jadem przeciwko rządzącym, przeciwko wszystkim. Czy na jadzie ktokolwiek, cokolwiek, kiedykolwiek zbudował? Myślę, że nie. To nie jest budowanie. To jest burzenie. Burzenie i to tak naprawdę nie do końca wiadomo czego. Ja jestem zdumiony słowami Stefana Niesiołowskiego, bo oskarżanie mnie o nieuczciwość to oskarżenie bardzo daleko idące. Dziennikarze próbowali znaleźć cokolwiek, a moje życie od 7 miesięcy jest życiem jawnym. Każda rzecz, którą czynię, jest rzeczą jawną. Każda decyzja, którą podejmuję, jest rzeczą jawną. Więc proszę nie zarzucać nam czegoś, z czym nie mamy do czynienia. Naprawdę warto chyba zaapelować do Platformy Obywatelskiej, by zajęli się Polską, by zajęli się problemami Polaków, a nie nieustająco sączyli jad.
Panie premierze, tutaj jeszcze padły takie słowa, że Platforma nie chciała się zgodzić na budowę innego państwa niż opartego na przejrzystych zasadach bez mrocznych tajemnic. To znaczy, że według tych słów, czy mówiącego te słowa pana Donalda Tuska, teraz państwo jest budowane właśnie na zasadach nieprzejrzystych z mrocznymi tajemnicami.
To już na pewno jest daleki krok za daleko i nieprawdziwy, dlatego że my staraliśmy się te 7 miesięcy temu prowadzić takie rozmowy, by koalicja, która mogłaby, miałaby powstać, była dla Polski dobra i by budowała, i by oczyszczała Polskę. I tej odpowiedzialności Platforma Obywatelska wówczas nie chciała podjąć. Wówczas oni powiedzieli nie, my nie chcemy z wami budować Polski czystej i praworządnej. My nie chcemy wziąć odpowiedzialności za to, bo my moglibyśmy ją wziąć tylko wtedy, kiedy będziemy mieli premiera, kiedy będziemy mieli prezydenta, kiedy to my, oni, Platforma, będziemy rządzić. To są słowa nieprawdziwe i one mają za zadanie przekonać Polaków, że to Prawo i Sprawiedliwość jest winne temu, że taka koalicja nie powstała. Ale może dziś już nie warto do tego wracać. Dziś mamy wielką szansę, która stoi przed Polską.
No właśnie, jest koalicja, jest szansa, jak pan premier powiedział, w którą stronę, czy co najszybciej będzie, że tak powiem, realizowane zgodnie z umową koalicyjną. Mamy już powołane centralne biuro antykorupcyjne, ale jakie będą następne kroki wspólnego działania koalicyjnego rządu i parlamentu oczywiście?
W czerwcu chcemy przeprowadzić jeszcze te najważniejsze ustawy. Najpierw te w parlamencie. Jeszcze Centralne Biuro Antykorupcyjne musi przejść drogę senacką i my jesteśmy już właściwie przygotowani do tego, by ono, to biuro powstało, zresztą tu w pobliżu, na Alejach Ujazdowskich i podjęło pracę od pierwszego dnia, kiedy będzie to możliwe. Chcemy także, by bardzo szybko doszło do rozwiązania wojskowych służb informacyjnych w WSI. Projekt jest w Sejmie, pracuje nad nim komisja i jest szansa, żeby w czerwcu także ten projekt już z Sejmu znalazł swoje rozwiązanie. Także chcemy zająć się sprawami gospodarczymi. Myślę, że w najbliższym czasie, jeśli chodzi o rolnictwo, będziemy starali się poprawić poselskie projekty dotyczące biopaliw. Rozmawialiśmy o tym z premierem Le Perem, żeby jak najszybciej w ciągu najbliższych dni dokonać takich poprawek rządowych w wersji rządowej, które wprowadzą, umożliwią wprowadzenie biopaliw jeszcze w tym roku. No i są ustawy, które są bardzo ważne dla gospodarki. One są dla gospodarki kluczowe z takiego oto powodu. Otóż my dziś mamy już wysoki wzrost gospodarczy. To jest 5-procentowy wzrost gospodarczy. Gdy mówiłem o tym 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, nikt nie wierzył. Dziś już wszyscy ekonomiści potwierdzają, że rzeczywiście tak jest. Ten wzrost jest dosyć zdrowy. Ale gdy patrzymy na koniunkturę gospodarczą, na cykl koniunkturalny, to okazuje się, że ten cykl może w roku 2008 znów przynieść pewnego rodzaju osłabienie. I my musimy podjąć takie działania gospodarcze, które ten cykl przesuną. Stąd sprawy podatkowe. Zaraz po wizycie Ojca Świętego zajmiemy się podatkami. Myślę, że tu nawet w paru sprawach zaskoczymy Polaków dobrymi rozwiązaniami podatkowymi. Następnie sprawa to jest ustawa o finansach publicznych. Chodzi o konsolidację finansów publicznych właśnie po to, by państwo było jak gdyby lżejsze, by bardziej panowało nad pieniędzmi, które w państwie się znajdują i którymi się obraca. To jest ta ustawa i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. To są trzy ustawy, które chcemy przeprowadzić przez rząd w czerwcu, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2007 roku i rzeczywiście mieć wpływ na takie przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Ale jednocześnie przygotowujemy daleko idące zmiany dalej, na kolejne miesiące do końca tego roku i muszę tu powiedzieć, że ministerstwa po takim okresie przestoju, gdy rozmawialiśmy o koalicji, gdy nie było wiadomo, które partie wejdą do koalicji, które ministerstwa, w jaki sposób będą obsadzone, był w rządzie troszeczkę przestój, nie zaprzeczam, ale w tej chwili mamy właśnie to do czynienia z tym przyspieszeniem, które będzie uwidocznione już w sposób najbardziej widoczny właśnie po wizycie Ojca Świętego.
Panie premierze, niektórzy twierdzą, że jedna z idei taniego państwa, którą lansowało PiS, choć niektórzy przyznają, że więcej na ten temat mówiła Platforma Obywatelska, została zaprzepaszczona, bo to tworzy się nowe ministerstwa, że to już jest mit, że nie ma taniego państwa. Niektórzy mówią, że jest wręcz drogie państwo.
To bardzo, bardzo ciekawe sformułowania. Tak jakby od tego, czy wicepremierów jest dwóch czy czterech, zależy to, czy państwo jest tanie czy nie. W Belgii jest 5 wicepremierów i nikt nie mówi, że państwo jest drogie, a Belgia należy do szybciej rozwijających się krajów w tej chwili w Unii Europejskiej. Podobnie jest w Czechach. I to jest sytuacja, w której nie mogę zrozumieć, bo jeśli powtarzam jasno i wyraźnie, że te pieniądze, które są przeznaczone na działalność rządu, zostaną w tej samej wielkości w tym roku wydane, a może nawet będą pewne oszczędności, to robimy to niezależnie od tego, czy jest więcej ministerstw i więcej wicepremierów, czy nie. My po prostu czynimy oszczędności i w tej samej puli środków zorganizowaliśmy rząd troszeczkę inaczej. To nie jest podrożenie kosztów państwa, tylko zmiana organizacyjna. W moim przekonaniu ci, którzy na organizacji pracy się znają, to o tym doskonale wiedzą. Wiedzą o tym także politycy. No ale zawsze warto wykorzystać taką sytuację do tego, by znaleźć jeszcze jeden pretekst do krytykowania. Ale to nie jest krytyka konstruktywna, to znaczy z niej tak naprawdę nic nie wynika.
Panie premierze, kolejny problem, który jest również i problemem rządu, pan jest premierem, protesty przeciwko panu wicepremierowi i ministrowi oświaty Romanowi Giertychowi. To, że one są, to wszyscy wiemy, ale czy nie uważa pan, czy pan uważa, że Nie wszystkie one są spontaniczne.
Tak, na pewno nie są spontaniczne, bo jeśli w czasie tych protestów widzimy, że organizują je ludzie dokładnie z dwóch ugrupowań politycznych, właśnie tych opozycyjnych, no to sprawa jest jasna, to są protesty polityczne. Ale może się pan premier Giertych na mnie obrazi. Ja się tym nie smucę i nie przejmuję, dlatego że to pokazuje, że my jesteśmy właśnie państwem wolnym, demokratycznym. Ktoś chce, może wyjść na ulicę, zorganizować protest. Kilkadziesiąt osób pokrzyczy, jakiś transparent wymaluje. Żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju i może tak być. Natomiast to jest sytuacja, w której ja zawsze chciałbym zadać pytanie, dlaczego wówczas, gdy ludzie odpowiedzialni za indoktrynację, a byli tacy, ludzie odpowiedzialni za przekłamania poprzedniego systemu, zostawali ministrami edukacji, to środowiska milczały. Dlaczego tak bardzo nie pasuje im właśnie młody przecież polityk Roman Giertych, który dostał szansę, wielką szansę. Może z niej skorzystać. Ja wierzę, że z tej szansy skorzysta.
To znaczy, panie premierze, że pan jako premier przynajmniej nie będzie namawiał pana Romana Giertycha, żeby złożył stosowne pismo, dymisję. To znaczy, że nie ma pan jako premier rządu ulegać tym presjom, tak?
No, ja nie widzę takiej możliwości. Znaczy, to, że będą protesty, ja się spodziewałem przed powołaniem pana Romana Giertycha na to stanowisko, że będzie to wykorzystane do celu politycznego. To było wiadomo od razu. Dziś nic się nie zmieniło. Zmieniło się tyle, że widzę, iż pan premier Giertych ciężko pracuje. Widzę, że zajmuje się tymi sprawami, które dla edukacji polskiej są najważniejsze, że zaczyna przygotowywać różne działania związane z bezpieczeństwem w szkołach, związane z ustrzeżeniem młodzieży przed narkotykami, związane z wynagrodzeniami nauczycieli, rzecz bardzo przecież ważna i poważna. A także z innymi ważnymi elementami zmian, które powinny być wprowadzone, żeby polska szkoła zmieniała się pozytywnie. Ja zajmowałem się zawsze edukacją. Edukacja leży mi głęboko na sercu i dlatego nadal, myślę, że pan premier Giertych już wie, śledzę wszystko to, co dzieje się w edukacji. Nie przeszkadzam, mam nadzieję, że pomagam i że polska szkoła będzie coraz lepsza.
My też mamy taką nadzieję. Panie premierze, pan również miał powiedzieć kilka dni temu, a może już nieco więcej, w ciągu najbliższych 2 lat na warszawską giełdę papierów wartościowych trafią Poczta Polska, LOT, PZU, Polska Grupa Energetyczna i jeszcze coś tam. Jaka to będzie prywatyzacja?
Tak, my to zapowiadaliśmy w naszym programie, w programie Prawa i Sprawiedliwości od samego początku. Chcemy, by te wielkie firmy, bo nie mogę powiedzieć spółki, bo Poczta Polska nie jest jeszcze spółką, by trafiły na giełdę, ale zgodnie z naszym programem wszystkie te akurat wymienione spółki pozostaną w 51% w rękach Skarbu Państwa. One, wchodząc na giełdę, zdobędą nowe kapitały, które są dla ich rozwoju potrzebne, ale także podporządkują się pewnym rygorom funkcjonowania spółek giełdowych, pewnej przeźroczystości działania i funkcjonowania. To mocno usprawnia ich działanie, powoduje, że to działanie jest bardziej efektywne, a jednocześnie będzie to wzmocnienie naszej giełdy. Tak naprawdę my w ten sposób spowodujemy, że nasze pieniądze, które my składamy w otwartych funduszach emerytalnych, będą mogły być użyte do wzmocnienia tego kapitału. To my staniemy się poprzez OFE współwłaścicielami tych wielkich, ważnych dla Polski firm. ale jednocześnie Skarb Państwa nie straci nad nimi kontroli. Taka prywatyzacja, gdyby była prowadzona przez ostatnie 16 lat, to bylibyśmy dziś naprawdę gospodarczo w zupełnie innym miejscu.
To znaczy, że Poczta Polska dalej będzie Polska.
Nie ma prawa być inna, ale jednocześnie musimy tak przekształcić Pocztę Polską, żeby mogła ona konkurować na otwartym rynku, bo lada moment rynek pocztowy się otwiera. W niektórych segmentach już jest otwarty i nie zawsze sprawne działanie naszych poprzedników spowodowało, że inne firmy, zachodnie firmy, weszły na ten rynek, ograniczając działalność Poczty Polskiej. My musimy dokonać takich przekształceń, tak usprawnić działanie tej firmy, żeby ona na terenie naszego kraju była dominującą firmą.
Panie premierze, i jeszcze chciałbym, byśmy oczywiście zgodnie z naszą tradycją dopuścili również słuchaczy, obywateli polskich, żeby mogli z premierem rządu porozmawiać, ale jeszcze jedno pytanie samo się nasuwa. Kilka dni temu pan premier złożył wizytę w Watykanie, a także na Monte Cassino. Może coś na ten temat tego osobistego spotkania z Ojcem Świętym, przeżycia na Monte Cassino.
Tak, to rzeczywiście zupełnie wspaniała pielgrzymka do Watykanu. Mniej więcej 3 miesiące temu wystąpiliśmy o audiencję u Ojca Świętego Benedykta XVI i trochę dziwnym trafem, jakimś przypadkiem, Ojciec Święty wyznaczył datę tej audiencji właśnie na 18 maja, więc na 86. rocznicę urodzin Ojca Świętego. Myślę, że trochę właśnie dlatego, żeby przed swoją pielgrzymką do Polski, a w dniu tak ważnym, spotkać się z kimś z Polski. Miałem to szczęście, że trafiło to na mnie. Rozmowa była bardzo, bardzo ciepła i bardzo dobra. Rozmawialiśmy o Polsce, o Europie, o miejscu Polski w Europie. Rozmawialiśmy o polskiej młodzieży, o tym właśnie wielkiej szansie, jaka przed Polską stoi ze względu na to, że mamy taką, a nie inną młodzież. Tu Ojciec Święty Benedykt XVI cieszył się na spotkanie z polską młodzieżą w Krakowie. Rozmawialiśmy także o jego wizycie w Auschwitz, która będzie miała dosyć symboliczny wymiar, ale także o szerzej o polityce, o naszych działaniach związanych z Ukrainą, o ostatnim symbolicznym porozumieniu, jakiego dokonał pan prezydent Lech Kaczyński, o Białorusi. To są wszystko sprawy, które głęboko interesują Ojca Świętego i właśnie tym sprawom poświęciliśmy to spotkanie. Widać z tej rozmowy, że Ojciec Święty już żyje pielgrzymką do Polski, tymi spotkaniami, które go tu czekają. Interesowało go to, jak przygotowujemy się do tej pielgrzymki, jak to wygląda tu od strony Polski. Jednocześnie tuż przed audiencją mogłem uczestniczyć we mszy świętej 5 metrów, 10 metrów od grobu Jana Pawła II, naszego świętego papieża. I to jest przeżycie, którym nawet trudno się dzielić, bo rzeczywiście zapada w pamięci, jest bardzo osobiste. Modliłem się za mój rząd, modliłem się za moich ministrów, modliłem się także prosząc Ojca Świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo za nami. Modliłem się za Polskę i za polską młodzież, za to, żebyśmy my potrafili, my dorośli, my rządzący, żebyśmy potrafili znaleźć dla nich godne, dumne miejsce tu w Polsce, na miejscu, żeby nasze działania, wszystkie działania w to miejsce skierować. Oczywiście wykorzystałem trochę Zrobiłem trochę prywaty w czasie tej pielgrzymki, bo modliłem się za swoją własną rodzinę i za swoją żonę i za swoje dzieci i za wszystkie problemy, jakie wiążą się z tym, że ja jestem tu, a oni gdzieś daleko stąd. Po południu pojechaliśmy na Monte Cassino, bo akurat była też nasza rocznica, a to ważne miejsce dla historii Polski, bo tam polski żołnierz został, bo tam przelał krew. I tam nie tylko pochyliłem czoło przed tymi ludźmi, ale także postanowiliśmy, że warto dokonać pewnych zmian, żeby to miejsce było jeszcze klarowniej prezentowało tamtą historię dla tych, którzy tam są, dla tych, którzy to cmentarzysko oglądają. Podjęliśmy wstępne decyzje co do pewnych działań związanych z rozbudową tego miejsca. Spotkałem tam Polaków oczywiście, którzy są wszędzie, ale na Monte Cassino są także, zwłaszcza w takim dniu. To zawsze jest miło i sympatycznie, gdy spotykamy się ze sobą także w takich miejscach i rozmawiamy o Polsce.
Panie premierze, pozwoli pan, że zaprosimy Polaków, tych, którzy mieszkają tu w Polsce i poza granicami ojczyzny, którzy nas słuchają, oglądają, żeby mogli z panem porozmawiać. Jesteśmy w Warszawie, zatem numer kierunkowy 22 022 694 67 70 694 67 70, kierunkowy z Europy do Polski 00 48, z oceanu 011 48. Jeszcze raz przypomnę numer 022, numer kierunkowy 694 67 70. Czekamy na państwa telefony. Już mamy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Sławek Leśniewski się kłania.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, panie premierze i ojcze królu. Chciałem serdecznie powitać i zadać jedno pytanie panu premierowi. Czy jest szansa na to w Polsce, by rząd pana premiera, by minister sprawiedliwości dał przykład, jak należy aferzystów, którzy w Polsce się pojawiają, żeby ich po prostu rozliczyć do końca. I żeby ten rząd pokazał, że jednak można to zrobić i że nie musi być to, co jest okryte mianem afery, gdzieś tam iść w zapomnienie, a po prostu pokazać narodowi, że jednak to, co na przykład miało miejsce ostatnio, czyli Ministerstwo Finansów, żeby po prostu pokazać Polakom, że można rozliczyć i że można to zrobić rzetelnie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję pięknie.
O, ja chcę tu nawet powiedzieć więcej. Ja gwarantuję, że tak będzie. My jesteśmy 7 miesięcy. Wszystkie te sprawy, które toczą się, one wszystkie zostaną ujawnione i wyjaśnione do końca. Nie ulega wątpliwości. Chcę powiedzieć, że pan minister Ziobro pracuje bardzo intensywnie, bardzo ciężko. Dobrał dobrych ludzi. Myślę, że jeszcze wzmocnimy niebawem to ministerstwo, bo rzeczywiście praca jest niezbędna. Co więcej, jest tak, że my koordynujemy pracę nie tylko resortu sprawiedliwości, ale także tego resortu z innymi resortami, po to, by rzeczywiście wreszcie było tak, jeśli ktoś zawinił, to tego winnego znajdujemy i będzie to dotyczyło nie tylko wszystkich najważniejszych afer, nie tylko tej sprawy w Ministerstwie Finansów, ale także wszystkich innych. Ja to mogę zagwarantować. Znaczy, po to powstało Prawo i Sprawiedliwość i po to powstał ten rząd, żeby wreszcie prawo znaczyło prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. I to nie jest hasło, tylko to jest determinacja nasza do wykonania tego zadania.
Dziękuję uprzejmie. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Niech będzie proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze mógłby się Pan przedstawić.
Mówi Marian z Warmii i Mazur. Witam Pana Premiera, witam Ojca Króla. Jestem rolnikiem i mam takie pytanie do Pana Premiera. W trosce o przyszłość dla naszych dzieci prowadzę gospodarstwo w granicach około 30 hektarów. I dzisiaj słuchając w telewizji w programie pierwszym programu Tydzień, bardzo mnie zaniepokoiło problem rozprowadzania materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanego, ochrony naszego rolnictwa. Uważam, że powinniśmy zapobiec tego typu działaniom. Stanowisko polskiego rządu jest jednoznaczne. Pan premier podpisał uchwałę zakazującą rozprowadzanie materiału genetycznie zmodyfikowanego, ale jednak dzisiaj wiceminister Ministerstwa Ochrony Środowiska nie do końca jednoznacznie mówił. Widzę, że jest wielka presja w telewizji publicznej na to, ażeby zdyskredytować właśnie te poczynania, żeby zdyskredytować poczynania ograniczające rozprowadzanie materiału genetycznie zmodyfikowanego. I automatycznie powoduje to zmniejszenie efektywności pracy naszego polskiego rolnictwa. I nasze małe gospodarstwa, które są naprawdę ekologiczne, ziemia jest nieskażona i tak dalej, będzie to powodowało zniszczenie i zmniejszenie konkurencyjności i przyszłości, utrudnienie przyszłości dla naszych dzieci. Ja chciałbym usłyszeć, jakie jest stanowisko pana premiera w tej sprawie.
Dziękujemy pięknie, panie Marianie. Bardzo proszę, panie premierze.
Tak, to pytanie trafia tak naprawdę w sedno naszego programu dotyczącego rolnictwa. Absolutnie sedno. To jest tak, że my wydaliśmy już odpowiednie decyzje rządowe. Nie ma możliwości, by te materiały siewne były w Polsce rozprowadzane. Toczy się wewnątrz rządu dyskusja i wśród ekspertów dyskusja o to, do jakiego poziomu należy ten zakaz utrzymywać, czy są możliwe badania dotyczące tej sfery w rolnictwie. I ta dyskusja może się toczyć. Natomiast my chcemy w sposób jednoznaczny dać światu, dać Europie znać, że polska żywność to jest żywność zdrowa, że to jest żywność właśnie bez genetycznej ingerencji. To jest bardzo ważne, bo my chcemy z polskiej żywności, z polskich produktów rolno-spożywczych zrobić pewnego rodzaju markę. I mamy na to szansę. My dlatego wzmacniamy różnymi środkami finansowymi w różnych miejscach rolnictwo polskie właśnie po to, by stworzyć polską markę. Ale ta marka właśnie jest związana z faktem, że to jest rolnictwo czyste, że to jest rolnictwo ekologiczne, że to jest polskie rolnictwo. Całe polskie rolnictwo takie musi być. W związku z tym my nie możemy dopuszczać do tych różnych sygnałów, do tych różnych miejsc modyfikacji genetycznych. Tylko wtedy osiągniemy cel. I dziś mamy taką sytuację. Rolnictwo nie jest jeszcze w sposób odpowiedni zasilone finansowo. Robimy na tyle, na ile nas stać. Co więcej, rolnictwo nie jest dziś jeszcze w sposób optymalny przynoszące zyski. Ale już eksport produktów rolnych, także do Unii Europejskiej, do wielu krajów wzrasta. Już dziś można spotkać właściwie w każdym sklepie w wielkich państwach Unii Europejskiej polskie produkty. Jeśli uda nam się to utrzymać, tę tendencję i wzmocnić ją poprzez odpowiednie działania zarówno w polskim rolnictwie, jak i działania promocyjne, to stworzymy polską markę. Polskie rolnictwo właśnie bez ingerencji genetycznych, rolnictwo ekologiczne, które zdobędzie swoje miejsce, podbije Europę.
Panie Marianie, zatem lęków nie powinno być. Tak przynajmniej nas zapewnia pan premier. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Waldemar Krobiński, dzwonię z Wrocławia. Krótko o sobie, jestem nauczycielem z ponad 17-letnim stażem. Jestem także, powiem to wymownie, jeszcze członkiem LPR-u. Mówię to w ten sposób, bowiem jeśli LPR, jeszcze raz, no nieładnie powiem, skrewi, to po nie, ale liczy się Polska, a nie LPR, PiS, tam obrona. O innych partiach nie wspomnę, bo to nie miejsce, żeby o nich wspominać. I moje pytanie, panie premierze, i jeszcze jedno, przepraszam, bo o tym nie powiedziałem, strasznie, no jestem wzruszony i gratuluję panu premierowi, całej koalicji, że jednak wszyscy się dogadaliście, panowie i panie, albo inaczej panie i panowie. I moje pytanie, czy nie uważa pan premier, że pan minister Roman Giertych, pan wicepremier Roman Giertych, któremu ja wierzę, że chce zrobić dobrze i stara się jak najbardziej to może, czy pan Roman Giertych właśnie słusznie nie uderzył w stół i dlatego nożyce się odezwały? I drugie pytanie. Dzisiaj wiemy, że pan Donald Tusk został ponownie wybrany na szefa PO i chce zbudować, jak on to nazwał, ruch na rzecz, społeczny ruch na rzecz zmiany władzy. Wiadomo, że PiS, pan premier, koalicjanci proponowali, aby rozwiązać Sejm, PO tego nie zrobiła. I moje pytanie, czy według pana premiera nie jest to nie tyle nawet schizofrenia polityczna, ale także medyczna? I uważam, że pan Tusk takich pomysłów po prostu nie powinien innym ludziom sugerować i z takimi ludźmi jak pan Tusk. Według mnie to nie tylko schizofrenia polityczna, ale i medyczna, ale najważniejsza sprawa. Jeszcze raz gratuluję i brońmy tej koalicji, pana premiera, pana prezesa, przede wszystkim pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wierzmy, że ta edukacja. Ja jestem nauczycielem, wierzę w to, że ta młodzież dzisiaj po kilku miesiącach zacznie inaczej myśleć, zacznie myśleć nad sobą i nie ulegać tym lewackim wpływom różnych środowisk. Dziękuję bardzo, jeszcze
dziękuję
raz powodzenia.
Pięknie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pierwsza sprawa już była przeze mnie poruszana. Rzeczywiście pan premier Giertych ma przed sobą wielką szansę, zabrał się do pracy bardzo intensywnie i jestem przekonany, że wzmocnimy polską szkołę, bo trzeba też brać to pod uwagę, że działania jednego ministra to by nie wystarczyły. My działamy całym rządem, to są decyzje rządowe w absolutnej większości, a polska szkoła może nie jest tak, że jest niedobra. Na pewno w odniesieniu do wielu szkół europejskich my dziś mamy poziom niezły, ale trzeba bardzo dużo zmienić, bardzo dużo trzeba poprawić i ja jestem przekonany, że Roman Giertych wykorzysta tę wielką szansę, przed jaką w tej chwili stoi i co więcej uczynię wszystko, by tak było. Będę robił, działał, pracował, współpracował po to, by rzeczywiście to się udało, bo sukces to jest sukces polskiej szkoły, znaczy nasz, z Polski, a nie tego czy innego polityka. Natomiast druga sprawa, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to dla mnie jest zupełnie niezrozumiała. Co to znaczy tworzenie ruchu społecznego, żeby zmienić władzę? No władzę zmienia się poprzez partie polityczne. No w każdym demokratycznym kraju tak się działa. No tworzy się partię polityczną i zdobywa się zaufanie społeczne, wygrywa się wybory i przejmuje się władzę. No tworzenie jakiegoś ruchu społecznego dziś, zapowiadanie takich rzeczy, to ja nie wiem, czy za tym nie idzie jakaś myśl antydemokratyczna. No bo Platforma już partią polityczną jest, zdobywa zaufanie społeczne, no pracuje tak jak umie, no to jej problem, ale do czego tu ma jeszcze służyć jakiś ruch społeczny, to już zupełnie tego nie rozumiem. No ale Platforma Obywatelska wielokrotnie różne rzeczy zapowiadała, no a pracują tak jak pracują, także zapewne i z tego też nic nie będzie.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwana.
Ja chciałem rozmawiać, zadać pytanie.
Proszę bardzo, proszę powiedzieć swoje imię, skąd pan i...
Wiesław Kowalski z Łodzi.
Proszę bardzo. Już jest pan słyszalny. Serdeczna prośba do Pana i wszystkich, żeby wyłączyć sobie radio czy telewizor, bo to bardzo przeszkadza. Prosimy bardzo.
Szanowny Panie Premierze, szczęść Boże dla Pana i dla radiostacji. Chodzi mi o to, chciałem zapytać.
Proszę mówić, ten sygnał taki się niestety będzie cały czas
pojawiał. Chciałem po prostu zapytać Pana Premiera o taką rzecz tylko. Wysłałem na Cyrinfo maila z taką propozycją w związku z tymi protestami lekarzy, a mianowicie, żeby rozwiązać sprawę w formie po prostu zwyczajnie dodatkowego funduszu na podwyżki dla lekarzy. A skąd wziąć pieniążki? Zawsze ten problem. Jedyna dziedzina, która u nas się świetnie rozwija, to reklama. Reklamy, o ile wiem, te sumy ogromne są słabo opodatkowane, je wrzuca się w koszty. W związku z tym jestem ciekaw bardzo, czy pan premier dotarł do pana te moje propozycje, które tam były uzasadnione. To tyle.
Dziękuję
i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę, panie premierze.
Ja wszystkie tego typu propozycje, jakie dostaję na swojego maila, jest ich sporo, przekazuję do zaopiniowania do odpowiednich resortów, w tym wypadku do ministra finansów i do ministra zdrowia. Sprawa jest trochę trudniejsza, dlatego że reklama jest opodatkowana 22% VAT-em, więc jest to podatek dosyć spory i dobrze ściągalny, bo po to został wprowadzony w Polsce. Natomiast rzeczywiście sprawa służby zdrowia jest problematyczna. Tyle, że ona jest problematyczna na dziś, a nie na jutro, bowiem my przygotowaliśmy najdalej idące zmiany, jeśli chodzi o poprawę finansowania służby zdrowia i naprawę tych dziur, tych niepotrzebnych miejsc w służbie zdrowia od 1 stycznia 2007 roku. Lekarze z takich propozycji są niezadowoleni, ale ich protest był dużo spóźniony, bo budżet jest już budżetem i tu daleko idących zmian oczywiście wprowadzić już się nie da. Pracujemy jednak nad tym i ja mam nadzieję, że na początku czerwca uda nam się porozumieć z pielęgniarkami, ze środowiskami, które reprezentują pielęgniarki, inne zawody i także lekarzy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo.
Proszę bardzo.
Jest rozmowa z premierem. Chciałbym zadać pytanie.
Bardzo proszę się przedstawić i zadawać pytanie.
To przepraszam, że nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze radny.
Na wieki wieków. Prosimy bardzo.
Halo.
Tak, prosimy.
Mam pytanie do premiera. Jestem rolnikiem i też patrzę na te wszystkie problemy, na te problemy w Polsce i jednocześnie przychylny jestem temu rządowi, ale gdy zaczęły się teraz te strajki lekarzy, to jasno jest i widoczne jest gołym okiem, że to są jakoś ukierunkowane. Za poprzedniego premiera nie było tych strajków. Się okazuje, że się nasiliły. Prawdopodobnie pewne siły polityczne to zmobilizowały do strajku. Jedno też mam pytanie, dodatkowo następne pytanie. Dlaczego lekarze, skoro mają tak źle, to niektórzy są naprawdę usytuowani. Skoro za wizytę bierze 50 zł minimum, w tej chwili lekarz prywatny działający, są to profity, nie mają kas fiskalnych, tak samo jak i adwokaci i lekarze. Jeżeli już naprawdę, to po prostu niech ich też się i wykaże, czy mają tak źle.
Dziękujemy pięknie panu za ten głos. Bardzo proszę, jak pan premier by się do tego
usłyszał. Sprawa oczywiście służby zdrowia jest sprawą trudną i ja nawet nie chcę ukrywać, że my ją rozwiążemy w ciągu roku. Nie, to jest sprawa, która w każdym państwie trwa zmiana długo, a po zmianie znów trzeba zmieniać, bo służba zdrowia jest bardzo kosztowna. Zmieniają się procedury, zmieniają się narzędzia, zmieniają się lekarstwa. To są rzeczy, które są trudne w każdym kraju, w Polsce też, ale zmiany, które my przygotowujemy, idą naprawdę bardzo daleko, także pod względem finansowania ochrony zdrowia. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest w służbie zdrowia są lekarze, którzy są bardzo dobrze sytuowani, ale jeśli przyjrzymy się zarobkom pielęgniarek, a więc tych osób, które tak naprawdę w szpitalach szczególnie, ale przecież nie tylko, spełniają tę zupełnie wyjątkową rolę codziennej, nieustającej, właściwie co minutę następującej opieki. Rzeczywiście te zarobki są niewystarczające do życia i my tu musimy dokonać radykalnej zmiany. Podobnie jest z częścią lekarzy. Część lekarzy, zwłaszcza lekarzy w szpitalach, ma sytuację taką, że no, licząc bez dyżurów, to są to zarobki rzeczywiście no, nie wiem, 1200-1500 zł miesięcznie. I tu również musimy dokonać radykalnej zmiany. Ale spór, jaki się toczy ze środowiskiem lekarzy, dotyczy dwóch spraw. Po pierwsze tempa. Oni by chcieli już, od jutra. O tego w żadnym kraju się tak nie da działać. My jesteśmy w stanie przygotować się do tego od 1 października. No i drugi problem to jest taki, że oni by chcieli, żeby te podwyżki były proporcjonalne dla wszystkich. A my jednak wolelibyśmy dokonać takich zmian, żeby inaczej doposażyć tych najniżej zarabiających i lekarzy, i pielęgniarki, i innych pracowników ochrony zdrowia, żeby tu dokonać pewnego skoku dla tych, którzy są najbardziej poszkodowani tymi płacami. Ale ja zawsze jestem dobrej myśli, zawsze jestem optymistą i bez względu na to, co w tym środowisku czy w tym gronie osób podejmujących decyzje teraz wśród tych protestujących dziś się o tym mówi, ja jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo.
Prosimy bardzo.
A można mówić?
Tak, proszę pani, nawet trzeba.
Ale dopiero jak skończycie państwo, tak?
Nie, kochana pani, zawsze prosimy o to, żeby wyłączyć radio jak i tylko słuchać tego, co słychać w telefonie.
Dobrze,
słuchawce telefonu.
Ja będę o was mówiła, dobrze.
Proszę bardzo. No, kochana pani, słuchamy panią. Proszę bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
Witam pana premiera i księdza, ojca Króla. Mówi pani Basia z Gdańska, farmaceutka.
Prosimy bardzo, pani Barbaro. No, cały czas mamy ten sam problem. Trzeba wyłączyć radio i słuchać.
Zupełnie wyłączyć? Zupełnie. Dobrze. Chodzi mi, bardzo mnie boli sprawa Radia Maryja i Telewizji Trwam. Ja jestem stałą słuchaczką i oglądam bez przerwy Telewizję Trwam. I mam prośbę przez osobę pana premiera, żeby wyjaśnił sprawę w końcu tych pieniędzy. Wczoraj pan Rolicki pienił się w telewizji, że pan Ziobro, minister, wyciąga sprawy sprzed 15 lat pieniędzy partyjnych, tych z KGB, a niewyjaśniona milionowe straty, które powoduje Radio Maryja i kamufluje, że pan Ziobro kamufluje sprawę, bo jeździ do Radia Maryja i nie ujawnia, dlaczego te pieniądze nie są rozliczone.
Kochana, no, pani tutaj...
To jest potwarz, tego słuchać nie można. Może niech ujawi minister Ziobro w internecie, dlaczego sprawa jest umorzona. Bo przecież tego
Przepraszam bardzo,
można.
Proszę pani, to nie musi aż premier rządu odpowiadać pani na to pytanie. Ja jestem kompetentny, że tak powiem, się ośmielę powiedzieć przy panu premierze, żeby na to odpowiedzieć. Otóż było postępowanie wyjaśniające te kwestie i ukazał się oficjalny komunikat prokuratury krajowej, podpisał go pan prokurator krajowy Kaczmarek i stwierdził, że prokuratura nie dopatrzyła się żadnego przestępstwa, nawet padła tam kwota i tak dalej. Po prostu sprawa została wyjaśniona, nie było złamania prawa. Ci, którzy, że tak powiem, dali pieniądze, chcieli, żeby je odzyskać, odzyskali, ponieważ cel, na który dali pieniądze, nie był możliwy do realizacji. Po prostu stocznia została sprzedana. Owszem, byli również i tacy, którzy prosili, żeby te pieniądze zostały. One zostały, żeby zostały na Radio Maryja. I tak też zostało, prokuratura tę sprawę wyjaśniła i myślę, że raz na zawsze sprawa została wyjaśniona. To tyle, jeżeli chodzi o sprawę tak zwanej zbiórki na Stocznię Gdańską, natomiast sprawa moskiewskich pieniędzy, to proszę bardzo, panie premierze.
No tak, rzeczywiście to jest sprawa, która już jest przedawniona, niestety, ale trzeba ujawnić wszystkie sprawy i wszystkie kulisy. Znaczy, my to powtarzamy nieustająco. Żeby budować Polskę, musimy budować na prawdzie. Musimy pokazać, jak trzecia RP była tworzona, w jaki sposób tworzyły się poszczególne środowiska. I stąd działanie ministra Ziobro w tej materii napotkało tak wielki, zaskakujący opór w tak wielu środowiskach. To jest bardzo ciekawe, kto z tym ujawnieniem tych kwestii tak bardzo się nie zgadza. Ja jestem przekonany, że będziemy w ten sposób dalej postępować, będziemy ujawniać wszystkie niejasne sytuacje z naszej przeszłości, ale nie tylko ujawniać. Będziemy je do końca wyjaśniać i winni będą musieli ponosić zawsze konsekwencje.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja Telewizja Trwam.
Ja chciałem też zabrać głos Bożymbana w tej sprawie. Jak tu widzę premiera, chciałem coś przekazać.
Proszę bardzo.
Czy już można?
Oczywiście.
No to i... halo?
Tak, tak.
Halo?
Prosimy bardzo.
Panie premierze?
Tak, halo? Bardzo proszę.
Panie premierze, przede wszystkim duże gratulacje dla pana i dla pańskiej pracy. A ja mam takie sprawy. Proszę pana, chodzi mi o tą młodzież. Proszę pana, jest prawo, że wszelkie zgłoszenia, jak demonstracje, powinny być zgłaszane w komendach policji czy w innych urzędach wojewódzkich i muszą być wydane zezwolenie. A proszę pana, młodzież robi jakieś pikiety bez żadnego zezwolenia, bez niczego. Jakim to prawem? Czy proszę pana, ta młodzież ma demonstrować, a nie uczyć się? Przecież uczy się za darmo, za nasze podatki. To jakim prawem, kto ich tam napuszcza, proszę pana, na to, żeby z naszych podatków, zamiast uczyć się w szkole i coś tej Polsce przynieść, no oni sobie pikiety robią. To jest nie do pomyślenia, proszę pana. Powinno to jakoś, rząd powinien ostro zareagować na to. Proszę pana, robotnik strajkuje, czy robi pochód, musi mieć zezwolenie. A jakim prawem młodzież robi to bez zezwolenia? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę pana, to jest taka, że lekarze strajkują. Proszę pana, owszem, w szpitalach są niskie pensje, ale proszę pana, jest taka sprawa. Wojna była za uprzedniego rządu o wprowadzenie taksometrów do tych kas fiskalnych. Dlaczego, proszę pana, nie ma kas fiskalnych adwokat? Dlaczego nie ma kas fiskalnych lekarz w spółdzielniach różnych, tylko proszę pana, rączki, pieniążki, z rączki do rączki. Proszę pana, ja panu powiem takie przykłady. Nie chcę tu wymieniać...
Proszę pana, ja myślę, że przykładów to pan premier też zna bardzo wiele i szkoda czasu. Może dajmy szansę, aby pan premier mógł panu odpowiadać. Dziękuję pięknie panu, pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, panie premierze.
Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o prawo, to ono musi być przestrzegane. I także w odniesieniu do wszystkich tych demonstracji, które w tej chwili organizują różne środowiska polityczne i także młodzież w nich uczestniczy. Muszą one podlegać prawu, zgłoszeniom. To jest wszystko regulowane i kontrolowane. Tu nie ulega absolutnie wątpliwości. Ja jeszcze raz powtórzę, że takie demonstracje pokazują, że jednak jesteśmy wolnym i demokratycznym krajem i jakoś przejdziemy do tego, nad tym do porządku dziennego, a pan premier Giertych wytrzyma. W ogóle w polityce dużo cierpliwości, wytrzymałości, takiej solidnej pracy bardzo się opłaca. Warto pokazać, że bez względu na to, co się dzieje wokół, my jesteśmy w stanie pracować i dokonywać daleko idących zmian. Ja pamiętam, jak zostałem kuratorem oświaty na początku lat 90. i dokonywałem zmian dyrektorów szkół, to raz kiedyś szkoła jedna przyszła z demonstracją w obronie swojego dyrektora pod kuratorium oświaty. Przeżyłem to spokojnie, wytrzymałem, dokonałem tych zmian i myślę, że zrobiłem wówczas całkiem dobrą robotę. Więc i w tym wypadku trzeba też postępować w sposób jak najbardziej spokojny. Z lekarzami, o lekarzach, o służbie zdrowia, o tych zmianach, o tych środkach finansowych już rozmawialiśmy. Będziemy czynili takie starania, aby polską służbę zdrowia naprawić. Mamy nadzieję, że lekarze nam w tym pomogą. Trudno sobie wyobrazić, by bez środowisk medycznych, bez lekarzy, bez pielęgniarek takie zmiany wprowadzać, ale ja widzę, że jesteśmy na coraz lepszej drodze, bo zmiany, które proponujemy, idą naprawdę bardzo, ale to bardzo daleko i to, co najważniejsze, w dobrym kierunku.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Prosimy bardzo.
Hello.
Proszę bardzo.
Telewizja Trwam?
Tak, jest. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam właśnie zadać panu premierowi pytanie.
Może pani podać swoje imię?
Zofia z Tych.
Proszę bardzo.
To już teraz?
Tak, proszę pani, serdeczna prośba wyłączyć to radio, bo ono przeszkadza. A tak i słuchać tylko tego, co w słuchawce. Proszę bardzo.
Aha, ja chciałam właśnie zapytać, bo ja mam 52 lata. Przepracowane mam 24 lata i 4 lata w rolnictwie i 15 lat szkodliwego i nie mogę znaleźć pracy. Czy z takimi ludźmi jak ja w ogóle coś będą robić, czy po prostu już będę czekać do 60 lat? No i oczywiście chciałam powiedzieć panu premierowi, że cieszymy się, że właśnie jest ten rząd, i że po prostu darzymy ten rząd bardzo wielkim zaufaniem. Dziękuję.
Dziękujemy uprzejmie. Bardzo proszę, panie premierze.
Tak, no to oczywiście jest największy problem Polski, nie od dziś. I ten problem możemy rozwiązać w horyzoncie, myślę, że w dużej mierze w horyzoncie trzyletnim. Znaczy już dziś, jeśli utrzymamy to tempo wzrostu gospodarczego, a nie widzę powodów, żebyśmy nie utrzymali, to spowoduje to, że bezrobocie będzie spadać mniej więcej 1,5% rocznie. Już mamy ten spadek w tej chwili widoczny i to spadek dziś, no, bo czasem pada to troszkę inaczej, jest spowodowany powstawaniem nowych miejsc pracy, znaczy nowymi propozycjami. My także chcemy troszkę zmienić system i chcemy wprowadzić trochę lepszą formułę kształcenia ustawicznego, właśnie po to, by te osoby, które, jak to się mówi, ten program 50+, a więc są po 50, by także mogły łatwiej znaleźć pracę. Tu jest największy problem. To nie tylko w Polsce, tak jest na całym świecie, ale programy, które do tej pory były wprowadzane dla osób po 50, są najmniej efektywne. Przyglądamy się im, będziemy starali się wprowadzić takie modyfikacje, żeby jednak te programy zadziałały. To jest rzecz ważna. Jeśli uda nam się utrzymać to tempo wzrostu gospodarczego, jeśli będzie przyrost miejsc pracy postępował, to to w moim przekonaniu my doprowadzimy do takiej sytuacji, że ci, którzy mają możliwość pracy, chcą pracować, mają kwalifikacje, umiejętności, pracę będą znajdowali. W Polsce my mamy jeszcze jeden problem. Chcemy je rozwiązywać jednocześnie. Otóż ten drugi problem to nie jest tylko bezrobocie, ale także niskie płace. I dziś młodzież, jeśli wyjeżdża, to czasem wyjeżdżają osoby, które w Polsce mają pracę, ale zarabiają tak mało, że wyjeżdżają, żeby zarabiać więcej. I my musimy stworzyć takie warunki, żeby tworzone nowe miejsca pracy to nie tylko były nowe miejsca pracy, ale jednocześnie, żeby one były lepiej płatne, żeby pokazać lepszą perspektywę kariery dla młodego człowieka i pracy dla tych, którzy tej pracy już od jakiegoś czasu nie mają. Stąd nasze wielkie starania o to, żeby te nowe miejsca pracy powstawały w dużej mierze w postaci nowych inwestycji. Nie przejmowania już istniejących zakładów, ale właśnie nowych inwestycji. Wtedy pojawia się praca, która zawiera w sobie także większe, lepsze elementy kariery. To są dwa duże problemy, może największe problemy. Wiemy, że musimy w jakiś sposób je rozwiązać. Cały nasz program gospodarczy i społeczny, który realizujemy, Solidarnego Państwa, zmierza dokładnie w tym kierunku.
Panie premierze, odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Mówi Aleksandra z Poznania.
Prosimy bardzo.
Chciałam wyrazić wielkie zaufanie dla premiera Marcinkiewicza i dla jego rządu. Liczymy, że wszystkie sprawy potoczą się pomyślnie dla Polski. Odnośnie pieniędzy dla Stoczni Gdańskiej zbieranych przez Radio Maryja wyrażam wielkie zdziwienie dla tych ludzi, którzy po prostu krzyczą w sprawie, który prawdopodobnie...
Proszę Pani, ja proponuję, żebyśmy to... Szkoda czasu, żebyśmy na ten temat rozmawiali. No jest obecny Pan Premier i może zadajmy jakieś sensowne pytanie Panu Premierowi.
Ja już nie mam pytań, bo ja po prostu obserwuję...
Dziękuję uprzejmie, kochana Pani, pozdrawiamy serdecznie i gorąco. Ja tylko dla wyjaśnienia, pieniądze nie zbierało Radio Maryja, zbierał Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej, a to też jest pewna różnica. Radio Maryja tylko udostępniło swoje subkonto, ale myślę, że na ten temat jeszcze, jeżeli trzeba będzie, będziemy u nas rozmawiać. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Podał Pan Lis. Pan Brzeziński bardzo pozytywnie wyrażał się i wyrażał nadzieję na przyszłość dla Polski, związaną z tym rządem i prezydentem Lechem. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Zdaje się, że nie cały telefon słyszeliśmy. Chodzi o pana Brzezickiego, ale nie wiem, jaki pani miała problem.
No, to chyba był akurat w Polsce i miał różne rozmowy, wystąpienia, w których mówił o tym, jaka jest szansa przed Polską. Bo stoimy rzeczywiście przed wielką, wielką szansą i chcemy ją wykorzystać.
Panie premierze, mówił Pan dzisiaj o 5%, oczywiście telefony są cały czas w wzroście gospodarczym, ale niektórzy mówią, że to żadna zasługa rządu, że taka jest po prostu koniunktura.
No tak, to ciekawe, bo ci sami, którzy to mówią, że to jest tylko wynik koniunktury, 7 miesięcy temu straszyli, że jak PiS dojdzie do władzy, to w ogóle giełda się zawali, złotówka będzie po 6 zł, benzyna podobnie. To wtedy to wszystko od rządu miało zależeć i wszystko miało się zawalić. Dziś już od rządu nic nie zależy, wszystko się toczy własną drogą. Gratuluję takiego pomysłu. Zapraszam ich do tego, by publikowali w Niemczech i by mówili pani kanclerz Angeli Merkel, że ten wzrost, który u niej troszeczkę inaczej się mierzy w Niemczech, jest trochę skromniejszy, że to też nie jest wynik jej działań. Zachęcam do czegoś takiego. Nie. Oczywiście, że to jest sprawa koniunktury. My jesteśmy w tej chwili w cyklu koniunkturalnym na ścieżce wznoszącej, ale ekonomiści mówili, że będziemy mieli wzrost gospodarczy 4%. W ubiegłym roku mieliśmy wzrost gospodarczy 3,3%. Ja już wówczas mówiłem, że działania, które podjęliśmy w budżecie państwa, przede wszystkim hamując niepotrzebne wydatki państwa, przede wszystkim trzymając w ryzach deficyt budżetowy, ale także wzmacniając konsumpcję i inwestycje, uwalniając inwestycje europejskie. To wszystko uczyniliśmy od listopada. Udało się to zrobić, dlatego to tempo wzrostu jest wyższe niż wszyscy się spodziewali. Ja nie mówię, że to są tylko nasze zasługi. Nie tylko, ale także nasze. I bardzo się z tego cieszymy. A dziś czynimy wszystko, by ten wzrost był jeszcze większy, był jeszcze poważniejszy. I mamy nadzieję, że tak będzie.
Panie premierze, odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Prosimy. No mam jakiś problem, ktoś
halo,
chyba...
Halo, halo, halo.
Proszę bardzo.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi?
Strasznie, Marianna z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Strasznie się cieszę, że nareszcie się dodzwoniłam, bo już może tak długo dzwonię, nie mogę się dodzwonić. No pozdrawiam ojca króla i premiera. No, gnębi mnie to, że ten pan Tusk spotykał się na uniwersytecie. Nie wiem, nie słyszałam tego głosu, ale mój wnuk jest na uniwersytecie i takie poszło hasło, że ten minister jakąś Gierdych odbierze uczniom, tym studentom stypendia. Halo?
Tak jest, proszę pani. Pani Marianno, już pytanie padło. Pan premier już pani odpowie. Dziękujemy
tak,
pięknie
bardzo,
pani.
Bardzo chętnie, żeby to uświadomić tym młodzieży.
Dziękujemy pięknie.
Że to nie
pani.
Jest tak.
Proszę bardzo, panie premierze. Stypendia no, są zagrożone?
Jeśli rzeczywiście ktokolwiek cokolwiek takiego powiedział, to jest to absolutna nieprawda. My w tym roku zwiększyliśmy pulę środków na stypendia i one będą nieco wyższe od przyszłego roku akademickiego i szkolnego i będzie ich więcej niż do tej pory. Także w następnym budżecie będziemy starali się zwiększyć. Pracujemy nad nowym systemem stypendialnym. Chcemy, by pieniądze, które trafiają do młodzieży, trafiały lepiej i by trafiały właśnie tam, gdzie jest taka potrzeba i by były wystarczające do kształcenia, do nauki. Dziś system stypendialny już jest rozszerzany także o studentów na przykład studiów zaocznych, ale my chcemy jeszcze go udoskonalić i powiększyć. Trochę biorąc przykład z krajów zachodnich, gdzie są różne systemy. My także chcielibyśmy, by były różne fundusze stypendialne. W ten sposób łatwiej trafią one do tych, którzy potrzebują. I straszenie w takiej sprawie dziś panem premierem Giertychem to jest no, totalne nieporozumienie.
Panie premierze, czas bardzo szybko biegnie. Za chwilę musimy kończyć tę audycję. Ale pytanie na zakończenie. W czwartek na polskiej ziemi stanie Benedykt XVI, Ojciec Święty. Jakie są, że tak powiem, nadzieje związane z wizytą, z tą wizytą praktycznie pierwszą oficjalną poza Watykan Nowego Ojca Świętego, bo był tylko w Kolonii. Tam bardzo chciał być Ojciec Święty Jan Paweł II. Jakie są nadzieje nie tylko pana Kazimierza Marcinkiewicza, ale również premiera rządu polskiego?
Tak, to jest bardzo ważna pielgrzymka Ojca Świętego. Myślę, że ważna bardzo dla niego także. W rozmowie, jaką miałem, widać to było bardzo wyraźnie, że to jest bardzo ważna wizyta i bardzo ważne spotkanie. Tu w Polsce, na szlaku Jana Pawła II, naszego i przez nas kochanego papieża, stanie Benedykt XVI, ja mam nadzieję, wiarę, to, że ta pielgrzymka zmieni i Ojca Świętego Benedykta XVI i zmieni nas. Jak każde takie spotkania. Jan Paweł II przyzwyczaił nas do tego, że co 4 lata przyjeżdżał do nas i tu bezpośrednio na spotkaniu twarzą w twarz. Mówił do każdego z nas i do wszystkich razem. Prowadził z nami rekolekcje. Te rekolekcje nas zmieniały. Może nie jesteśmy z tych zmian w pełni zadowoleni, ale na pewno jesteśmy inni niż byliśmy wcześniej. I tu mamy kontynuację. Przyjeżdża kolejny Ojciec Święty i będzie prowadził z nami rozmowę, będzie do nas mówił, będzie prowadził wobec nas rekolekcje. Na pewno do nas dotrze, na pewno podejmiemy tę refleksję, podejmiemy to wyzwanie i będziemy się zmieniać, i będziemy się poprawiać. Takie rekolekcje każdemu narodowi są potrzebne, nam, Polakom, bardzo. Mam takie przekonanie, że dokonamy ważnych zmian wewnątrz. A zmiany, które są dokonywane wewnątrz, te zmiany, które dotyczą tego dobra, które jest w środku, czy tej miłości, która jest w środku, te zmiany potem dokonują zmian na zewnątrz. Tam, w środku, wszystko się zaczyna. Mam trochę taką nadzieję też, że ta nadzieja, która w Polsce tkwi cały czas, nadzieja na zmiany, nadzieja na dobrą Polskę, nadzieja na zasobną Polskę, nadzieja na Polskę uczciwą, że ta nadzieja zostanie przez te rekolekcje jeszcze bardziej podbudowana. A z nadzieją, wiadomo, zawsze dużo lepiej pracować.
Zatem mamy nadzieję, że wewnętrznie zostaniemy po raz kolejny. Mamy szansę, żeby się wewnętrznie przemienić. A jeszcze takie osobiste pytanie. Czy pan premier spotka się z Ojcem Świętym poza tym oficjalnym w Pałacu Prezydenckim, gdzieś na szlaku pielgrzymki Ojca Świętego?
Na pewno będę w kilku miejscach tam, gdzie będzie Ojciec Święty. Będę chciał być na spotkaniu z polską młodzieżą, bo uważam, że to jest nasz największy potencjał i największy skarb, właśnie polska młodzież, i chcę przeżyć te rekolekcje w sposób taki, żeby zaczerpnąć dla mnie osobiście, ale i dla rządu jak najwięcej.
Bardzo serdecznie dziękuję panie premierze za możliwość kolejnej rozmowy na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziękuję także w imieniu naszych słuchaczy, Polaków, obywateli tego państwa, a czasem takich, którzy wyjechali za granicę, ale zawsze kochają Polskę i myślą o Polsce. Dziękuję pięknie i oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję również, że dzisiaj mogliśmy być tutaj u pana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję uprzejmie, dziękuję państwu, dziękuję naszej ekipie technicznej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.